Nasz dziennik. Wydanie sobotnio-niedzielne 31 października 2009 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Państwo na drodze ku ruinie. Państwo prawie zawsze przeżywa jakieś mniejsze czy większe wstrząsy. Tak wartki jest prąd życia społeczno-politycznego. I to jest zrozumiałe. Ale my w Polsce przeżywamy wielkie wstrząsy głównie z winy rządzących. Opinia publiczna zajęła się nimi dosyć intensywnie, ale uważam, że za płytko. Interesuje się chyba jedynie zjawiskami zewnętrznymi, nie sięga na ogół w głąb. W gruncie rzeczy dzisiejsze, najdotkliwsze wstrząsy są powodowane przyjęciem przez odrodzoną Polskę nowej, nierozumnej i błędnej ideologii, a mianowicie liberalizmu. Liberalizm bardzo zredukowany może być nawet twórczy, ale radykalny i powszechny, jak na Zachodzie. Jest zgubny i prowadzi nieuchronnie do totalnej ruiny życia społecznego, politycznego, gospodarczego i duchowego. Partia oszołomiona liberalizmem. Liberalizm zachodni wpłynął w Polsce już w latach 80. ubiegłego wieku niemal na wszystkie partie polityczne. Ale całe swoje zło obnażył w rządzącej obecnie partii, Platformie Obywatelskiej. Głównym korzeniem PO był, jak pamiętamy, Kongres Liberalno-Demokratyczny powstały w czerwcu 1990 roku w ścisłym kontakcie z liberalizmem zachodnim postmarksistowskim, socjaldemokratycznym i zarazem neokapitalistycznym. KDL nie nawiązał w niczym do tradycji polskich i chrześcijańskich. Przewodzili mu od początku Janusz Lewandowski, Donald Tusk, Jan Krzysztof Bielecki, walczący z prymasem Józefem Glempem, Andrzej Arendarski i inni. Po przegranych z Kretesem wyborach w roku 1993 połączyli się oni z Unią Demokratyczną, późniejszą Unią Wolności. Przed wyborami w 2001 roku generał Gromosław Czempiński, jak sam niedawno wyznał, ważny człowiek służb wywiadowczych, utworzył wraz z Maciejem Płażyńskim, Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem Platformę Obywatelską, czyli partię, która na mocy różnych sił miała przetworzyć Polskę narodową i chrześcijańską na obywatelską, liberalistyczną i europejską. Założono przy tym, że niezorientowane społeczeństwo polskie da się odpowiednio ukształtować jak plastelinę przy pomocy mediów, propagandy, neutralizacji kościoła, no i lobby żydowskiego. Cele te zostały sformułowane przez Donalda Tuska we współpracy z Janem Krzysztofem Bieleckim jeszcze za czasów KLD i ogłoszone w Telewizji Polskiej 24 października 1992 roku w postaci programu partii. Był on następujący. Pierwsze. Absolutnym prymatem w życiu społecznym jest całkowita wolność osobista bez żadnych skrępowań. Drugie. Podstawą życia społecznego jest własność tylko prywatna. Stąd późniejsza idea, że wszelka własność społeczna i państwowa ma być sprywatyzowana, czyli sprzedana przez rząd jakimkolwiek ludziom. Trzecie. Motorem gospodarki ma być wolny rynek, który rozwiąże sam wszelkie problemy gospodarcze, a nawet i niektóre inne, na przykład kulturowe. Czwarte. Rola państwa ma być zredukowana do minimum, jak później doprecyzowano, tylko do zbierania podatków, do podtrzymywania władzy zwycięzców i do chronienia życia bogatych. Piąte. Naród jest już kategorią martwą, Podstawę stanowi państwo obywatelskie, czyli twór prawny, bez względu na jakiekolwiek różnice ludzkie. Szóste, związki zawodowe mają być bardzo osłabione lub nawet rozwiązane, gdyż krępują wolny rynek i rozwój gospodarczy. Siódme, ma być wprowadzone państwo prawa. XIX-wieczna koncepcja masońska, to znaczy życia państwowego, nie reguluje żywy człowiek, tradycja, etyka, lecz tylko stanowione prawo, które ma rozwiązywać wszystkie problemy. Ósme, państwo ma być podzielone na regiony, możliwie autonomiczne, nie tylko w gospodarce, ale nawet i w polityce zagranicznej. Dziewiąte, etyka dotychczasowa, zwłaszcza katolicka, ma być stosowana wybiórczo lub w ogóle usuwana z życia publicznego do prywatnego i ma podlegać ustawodawstwu świeckiemu. W sumie, jak widzimy, jest to nowa, groźna ideologia i zarazem utopia przybierająca cechy pseudoreligii. Cała tragedia w tym, że w Polsce tylko garstka ludzi zna tę ideologię PO. Między innymi profesorowie Stefan Kurowski, Bogusław Wolniewicz, Andrzej Zybertowicz, Artur Śliwiński, Stanisław Wójcik, Jerzy Rzeżyński, Andrzej Nowak, Piotr Jaroszyński, Zbigniew Żmigrodzki, Zdzisław Krasnodębski i jeszcze inni, notabene raczej niedopuszczani do głosu w mediach. Podobnie jest też grupa dziennikarzy, którzy wiedzą, o co chodzi. Ogół jakby nie rozumiał, w czym rzecz. Popiera się całą mocą PO jako jedyną szansę dla Polski. Czynniki, które utworzyły tę partię, poniosły wielkie nakłady, żeby PO wygrała w roku 2005, ale nie udało się. Toteż w 2007 zostały zaangażowane wszystkie siły polskie i obce, z zastosowaniem kamuflażu wobec katolików i patriotów i z użyciem złudnych technik, a nawet wielkich kłamstw wyborczych. I w rezultacie PO wygrała wybory. Obecnie jednak, kiedy Platforma urosła w siłę i zaczęła się wyzwalać spod owych nielegalnych czynników, postanowiono ją upokorzyć, a jeśli by odmówiła posłuszeństwa, to nawet rozbić. I teraz dzieje się to na naszych oczach. Rozumiemy, dlaczego polskojęzyczne media zaczynają już po trosze atakować PO i samego Donalda Tuska. Dziś wielu polityków i dziennikarzy oraz politologów postmarksistowskich, jakby nieświadomych sytuacji, uważa PO i PiS za partie bliźniacze, a przynajmniej obie za prawicowe. To jest błędne. Wprawdzie z jednej strony PO w dużym stopniu zręcznie się kamufluje i idzie na kompromis wobec wyborców katolickich, a z drugiej także Prawo i Sprawiedliwość ulega w pewnym stopniu liberalizmowi zachodniemu i niestety w większości nie poparło w swoim czasie katolickiej ochrony życia. Jednak różnice są raczej podstawowe. Głównie w tym, że PiS nawiązuje mocno do tradycji narodowej, patriotycznej, państwowej, socjalnej oraz klasycznej, polskiej i ogólnoludzkiej, w tym przede wszystkim nie odrzuca etyki i moralności chrześcijańskiej. W rezultacie nie da się obu tych partii zjednoczyć. Choćby chciałyby tego bardzo kierownicze czynniki zachodnie, dążące do pełnego zliberalizowania PiS. Echa liberalizmu w aferach. Ostatnio bardziej świadomą częścią społeczeństwa wstrząsnęły afery. Hazardowa, stoczniowa, podsłuchowa i w sprawie nacisku rządu na prokuraturę. Oczywiście afer jest znacznie więcej, tylko że te zostały nagłośnione. Nie znaczy to, że korupcji nie było dawniej. Jest ona tak stara jak ludzkość. Zarówno w sensie przekupstwa, jak i sprzeniewierzenia się czystości stanowiska urzędniczego, ale trzeba przyznać, że u nas nasiliła się ona znacznie w Platformie i pod jej panowaniem. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim bardziej podatny klimat dla ogólnej korupcji stwarza ideologia liberalistyczna. co widzimy niestety i w licznych dziedzinach całej Unii Europejskiej. Otóż naczelną kategorią życia jest wolność rozumiana jako dowolność. Nie funkcjonuje etyka duchowa i religijna. Osłabiona jest bardzo dyscyplina prawna i nie ma dostatecznej kontroli, bo państwo zanika, a instytucje kontrolne są tylko raczej dla propagandy przyzwoitości. W aferze gier hazardowych, jeśli taka miała być, winę ponoszą nie tylko oskarżone osoby publiczne, ale także podmioty organizujące gry hazardowe lub i losowe, ludzie stanowiący złe prawo i ogólna atmosfera moralna. Jeśli, jak mówią na przykład, w 60-tysięcznym miasteczku powstaje paręset salonów gry i punktów jednorękich bandytów, to jest to już choroba społeczna odpowiadająca ogólnej atmosferze liberalnej. Przecież gra hazardowa uzależnia jak alkohol, narkotyk czy rozpusta, a przede wszystkim jest okradaniem słabych, marzycieli i naiwnych. Niekiedy gracz traci wszystko. Jest to grzech państwa. Jest to też zło na skalę całego państwa, bo w roku 2008 gry te ukradły ludziom około 17 miliardów złotych. Ponadto ośrodki tych gier wcześniej czy później wpadają w ręce potężnych mafii. Powiadają, że nie można tego ani zakazać, ani ograniczyć, bo będzie jak z prohibicją alkoholu czy papierosów. Może trochę tak, ale można to poddać pod ścisłą kontrolę i zminimalizować. Tylko że platformę na to nie bardzo stać, bo ma być pełna wolność obywatela, a władza publiczna musi zaniknąć. Bardzo podatny grunt pod korupcję urzędniczą stwarza sama struktura błędna partii i Sejmu. Przede wszystkim partia sejmowa jest, jak i w Ameryce, pseudodemokratyczna. Wystarczy kupić jednego czy paru baronów partii rządzącej i oni już nakażą odpowiednio głosować całej partii rządzącej pod groźbą dyscypliny partyjnej. Na Zachodzie już dawno mówiono, że w Polsce można za 3 miliony dolarów kupić każdą ustawę w Sejmie. Nie mówię, że tak się działo, bo nie mam dowodów. Ale w chorej demokracji, zwłaszcza przy usunięciu etyki z polityki, wszystko jest możliwe. W każdym razie sytuacja jest u nas tragiczna. Rząd PO kieruje stronniczo wszystkimi służbami kontrolnymi. NIK, CBA, ABW, CBŚ, wywiadem i kontrwywiadem wojskowym, prokuraturą, policją itd. Tarcza antykorupcyjna przypomina hinduskie pojęcie Mayi, czyli bytu pozornego, złudy. To też faktycznie dochodzenie w sprawach afer i korupcji jest proste jak drut. Jeśli by zawinił ktoś z rządu lub PO, to jest to tylko pomówienie ze strony PiS. A jeśli by ktoś dowodził prawdziwej winy, to będzie usunięty jak Mariusz Kamiński. Jeśli natomiast zarzuca się coś opozycji, to prawda. Co więcej, jeśli opozycja bada, czy ktoś z koalicji nie popełnił przestępstwa, to właśnie on popełnia przestępstwo polityczne. A jeśli ktoś z partii rządzącej odkrywa coś złego w opozycji, to dokonuje aktu sprawiedliwości apolitycznej. Również prezydentowi nie wolno tropić korupcji w sferach rządowych, bo jest to tylko niegodna agitacja wyborcza. Przy tym różne ataki pana premiera na prezydenta nie są agitacją wyborczą, lecz ratowaniem Polski. Taka jest logika dzisiejszego liberalizmu. Prostą konsekwencją tejże logiki jest cyrk z Sejmową Komisją Śledczą. Oto ewentualnego przestępcę z obozu rządu i koalicji może przesłuchiwać i sądzić tylko grupa rządząca, która właśnie musi mieć w komisji większość. Jest to konsekwencja odrzucenia etyki ogólnoludzkiej. A jeśli ci z opozycji mieliby też coś badać, to najwyżej strukturę prawa, a nie fakty. Jeśli fakty, to tylko z tego czasu, kiedy oni byli u władzy. Przewodniczącym komisji musi być szermierz słowa i propagandysta, oczywiście z koalicji. W rezultacie komisja ma udowodnić, że przestępstwa popełnia opozycja. Ponadto nowy szef CBA, Paweł Wojtunik, powiedział, że członkom CBA nie mogą przeszkadzać poglądy religijne. Gazeta Wyborcza z 16 października bieżącego roku, co oznacza, ni mniej, ni więcej, że członkami rządowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie mogą być katolicy i ludzie stosujący się do etyki katolickiej. Uważam, że właściwie nikt z opozycji nie powinien się poniżać poprzez przystąpienie do tak pomyślanej komisji. Obywatele polscy powinni zrozumieć, że w naszej polityce nie ma już zasad chrześcijańskich. Najbardziej tragiczna jest sytuacja stoczni. Prawda, że odpowiedzialne za nią są wszystkie rządy, poczynając od rządu Mieczysława Rakowskiego. Poza tym winne są po części także zarządy stoczni oraz załogi, które nie zrozumiały potrzeby przemian. Jednak ostatni rząd stał się rytualnym grabarzem Stoczni Szczecińskiej Nowej i Stoczni Gdynia. No i skazał na śmierć głodową Stocznię Gdańsk, pozostawiając jej tylko jedną pochylnię, a wreszcie chyba doprowadzając do ruiny Stoczni Marynarki Wojennej. Co się stało? Otóż nie jest winien żaden poszczególny minister, lecz całą winę ponosi błędne przyjęcie zasady liberalnej, iż każdy zakład ma być prywatny i państwo nie może mu pomagać, bo na rynku europejskim panuje prawo konkurencji. Państwo nie może się mieszać do żadnej konkurencji. O życiu lub śmierci stoczni i stoczniowców decyduje jedna pani komisarz od spraw konkurencji w Unii Europejskiej. I tak ponad 120 tysięcy robotników, licząc też kooperantów, znalazło się na bruku. Liberalny rząd słucha Brukseli jak Ewangelii. Państwa polskiego już prawie nie ma. Jest tylko region nadwiślański. Tymczasem dla społeczeństwa taniej byłoby dopłacać do stoczni przez pewien czas, niż tworzyć dla tylu tysięcy ludzi nowe zakłady i nowe miejsca pracy. Rentowność wielkiego przemysłu liczy się przede wszystkim w całym bilansie krajowym, nie tylko osobno. Prawdziwy rząd powinien teraz odrodzić stocznię, wbrew jednej starszej pani z Brukseli. Rządzącym zabrakło wiedzy, że po stoczni padną wszystkie zakłady kooperujące ze stoczniami, jak na przykład zakłady Cegielskiego w Poznaniu produkujące tylko silniki do statków. Rząd bardzo się zezłościł na demonstrację solidarnościową 23 października bieżącego roku, największą w tym mieście po roku 1956. I dziwne, że tak jak za komuny, ktoś nasłał na demonstrantów jakichś prowokatorów, żeby skompromitować robotników wołających o pracę i chleb w wolnej Polsce. Że jest to znów wina nierozumnego liberalizmu, świadczy dosadnie wypowiedź pewnego dyżurnego w telewizji profesora postkomunistycznego Radosława Markowskiego, który dokładnie wyłożył doktrynę liberalną rządu. Przedstawia się ona następująco. TVP Info z 23 października bieżącego roku. Strajk jest całkowitą winą robotników Cegielskiego. Nie znają oni nowych praw gospodarki liberalnej. Szczególnie związki zawodowe Solidarność błądzą, nie chcą ani się restrukturyzować, ani przejść do innych prac, ani pozwolić na zwolnienie większości robotników. Robotnikom polskim brakuje inicjatywy, pomysłów, zmysłu twórczości, wierzą w nieaktualne hasła narodowe i wolnościowe, zamiast przyjąć rzeczywistość unijną. Jest to, jak widzimy, pogląd tragiczny. I paradoksalnie największą winę może ponosić ratyfikowanie 10 października bieżącego roku traktatu lizbońskiego, który gdy wejdzie w życie całkowicie, pozbawi nas podmiotowości. Państwo prawa bez prawa. Największym złem liberalizmu jest, jak pisze ojciec święty Benedykt XVI, wyrzucenie z całości życia publicznego, także gospodarczego, zasad etycznych i moralnych. Życiem publicznym rządzą wszędzie jakieś organizacje i grupy ponadpaństwowe, koncerny, kartele, rekiny gospodarczo-społeczne, układy tajnych służb, ponadpaństwowi oligarchowie. U nas padają całe gałęzie przemysłu, zakłady, działy produkcji. W wilczej konkurencji firm wygrywają zawsze firmy zagraniczne, niemieckie, szwedzkie, francuskie, rosyjskie, izraelskie i inne. Po prostu tamte otrzymują kredyty od swoich banków. Polskie? No raczej nie. Kiedy jest więc przetarg na budowę na przykład odcinka drogi na 400 milionów dolarów, to polska firma nie może nawet do niego przystąpić. Albo rząd sprzedaje 1 000 000 hektarów ziemi. Prawo pierwokupu mają pozornie polscy rolnicy. Ale oni są biedni, więc kupują, ale jako tak zwane słupy, czyli Polacy podstawieni przez jednostki zachodnie. Zdawało się, że rząd nie sprzeda wszystkich cukrowni, bo zawiązała się spółka Polski Cukier, ale Niemcy wykazali się sprytem i już na długo przedtem zaczęli płacić chłopom polskim za to, żeby nie uprawiali buraków cukrowych. Teraz chcą przejąć Polski Cukier, i rząd to popiera, choć cukier już musi sprowadzać. PSL nie spełnia tu odpowiedniej roli. Poza tym firmy zachodnie są bezwzględne wobec analogicznych firm polskich. Na przykład w transporcie europejskim stwarzają nam wymyślne utrudnienia. A naszego rządu jakby nie było, bo i według liberalizmu ma go nie być, zwłaszcza w gospodarce. Kolejne rządy niefrasobliwie nie uchwaliły odpowiednich ustaw własnościowych, już teraz sądy oddają bezprawnie po kolei Niemcom ich dawne własności, a Polaków, często wygnanych z zabuga, wyrzuca się na bruk. Rząd się bardzo chwali, że ma wyniki najlepsze na świecie, ale chyba idzie to po linii liberalnej ideologii, bo do naszego dorobku rocznego wlicza się zyski firm zagranicznych, które w ubiegłym roku wyprowadziły z Polski około 100 miliardów złotych, co do bilansu wchodzi jako nasze. Bilanse są u nas coraz gorsze, a ludziom żyje się coraz gorzej. Po prostu rządu prawie nie ma. Są tylko fajterzy, bojownicy, spis z tradycją polską. A tymczasem dług publiczny Polski wynosi już około 700 miliardów złotych. A koszty jego obsługi wyniosą w roku 2009 około 32 miliardów 800 milionów złotych. Służba zdrowia chwali się reformami, ale już wiele szpitali nie będzie przyjmowało chorych w listopadzie i grudniu, a w przyszłym roku budżet będzie jeszcze niższy. Producenci leków, zwłaszcza zagraniczni, żerują na chorych i nie można temu zaradzić. Słyszy się ciągle o wielkich aferach, malwersacjach, grabieżach. Ale zupełnie cicho jest o zakończeniu dochodzeń. Albo nie byli to winowajcy właściwi, albo była to tylko luka prawna, albo nic nie można powiedzieć, bo to tajemnica śledztwa. I tak państwo prawa jest bez prawa. Jest poważne podejrzenie, że liberałowie za przyzwoleniem rządu, a może postkomunistycznej rozwiedki, niszczą świadomie wszystkie po kolei gniazda tradycji patriotycznej katolickiej, jak stocznie, stalową wolę, harcerstwo, instytucje patriotyczne, IPN, pomniki chwały polskiej, wydawnictwa dla Polaków na wschodzie, instytuty patriotyczne za granicą i inne, nie mówiąc już o Radiu Maryja. Wolno wszystko. Byle przeciwko tradycyjnej Polsce i Kościołowi, na przykład w sztuce i kulturze. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zaskarżyło cud eucharystyczny w Sokółce, jakoby element mięśnia sercowego był wzięty przez duchownego od zabitego człowieka. Brzmi to niemal jak podanie Pana Jezusa do prokuratury za cud. Na tle antyreligijnym dochodzi w atmosferze liberalizmu do wielkich wariactw. Niestety podupada też bardzo życie duchowe i moralne społeczeństwa. Co tydzień na drogach ginie około 50 osób, a od 2 do 3 tysięcy zostaje rannych. Rocznie zatrzymuje się około 200 tysięcy pijanych kierowców, a ilu pozostaje bezkarnych? W pierwszym półroczu 2009 roku było 60 napadów na banki. Około 90% gimnazjalistów próbuje alkoholu. Oblicza się, że mamy już parę milionów alkoholików i coraz więcej narkomanów. Polacy są na pierwszym miejscu w Europie pod względem przemytu z zagranicy zwierząt i rzeczy niedozwolonych. Wszystko wolno. Po co nam prawo? Mnożą się oszustwa nie tylko w polityce, ale niemal we wszystkich dziedzinach życia. Na przykład co do zwolnień chorobowych. Już w tym roku ZUS płaci 40% więcej niż za cały rok 2008. Nie chce się już nawet wspominać o sytuacji w wielu dziedzinach sportowych. Jak wykazała prowokacja Gazety Wyborczej, tysiące ludzi chciałyby nie odbywać studiów lub zdecydowałaby się na ogromnie skrócone, żeby tylko kupić magisterium. Nie ma żadnej pedagogii narodowej i państwowej, nie tylko dla młodzieży, ale dla wszystkich. A Kościół jest spychany ze sceny państwowej i publicznej. Liberalny rząd tylko się raduje, że mamy już około 70-80 tysięcy milionerów i miliarderów, wedle Gazety Wyborczej z 5 października bieżącego roku. Choć rzesze nędzarzy są coraz liczniejsze. Zamiast do moralności premier Donald Tusk nawołuje do przyzwoitości. Gazeta Wyborcza z 26 października bieżącego roku. Ale to i tak dużo, bo wielu luminarzy zachodnich chwali się publicznie tym, że nie zachowują moralności w rozumieniu chrześcijańskim i ogólnoludzkim. Niezłe bywały szopki i zarządów PiS w liberalnym państwie prawa. Na przykład kiedyś w Druhiczynie lekarz Artur G. został skazany w majestacie prawa o przyjęcie 20 zł i 3 kg wieprzowiny od pacjenta, wdzięcznego za szybką i życzliwą obsługę. Za to groziła mu kara 8 lat więzienia. Nie pisali, jak się skończyło. Tacy wielcy reformatorzy nie wiedzą, że podarunki za uleczenie były od tysięcy lat. Tylko w niektórych miastach, państwach, na starożytnym Bliskim Wschodzie zdarzało się, że gdy lekarz nie wyleczył monarchy, to dostawał karę śmierci. Albo państwo ma ciągle ochotę zlikwidować chrześcijańską działalność dobroczynną przez nakładanie na wszystko podatków jakby ze złości. Chyba 2 lata temu 84-letnia mecenas Maria Sawicka z Łodzi otrzymała nagrodę 20 tysięcy złotych i nie wiedziała, że według prawa powinna zapłacić z tego 4 tysiące podatku. Pieniądze z nagrody rozdała potrzebującym i ubogim. W odpowiedzi skarbówka wysłała komornika, który zajął rentę pani Sawickiej. Otaczający ludzie musieli jej pomóc, żeby przeżyła. Ciśnie się podejrzenie, że tak z nią postąpiono okrutnie dlatego, że w swym życiu uratowała przed aborcją około 500 dzieci. Podobnych spraw jest mnóstwo. Prawo bywa często błędnie wykładane i potem źle wprowadzane w życie, właśnie na sposób nieludzki. I tu trzeba by chyba, mówiąc krotochwilnie, oskarżyć media o umyślny antyfeminizm. Ilekroć bowiem padają informacje o jakimś błędnym lub zbyt surowym wyroku sądowym, na przykład o odebraniu dziecka dobrym rodzicom, lub o jakiejś mylnej i bezwzględnej decyzji urzędniczej, to prawie zawsze na koniec pokazują, że ich autorami są przeważnie kobiety. A w państwie prawa nie ma ratunku przed błędnymi aktami prawnymi. Jakże trudno jest przełamać złą opinię społeczną i utrwaloną, choć błędną, mentalność. Na przykład mogliby zrobić dla nas dużo dobrego mądrzy i szlachetni Żydzi, gdyby nie wroga nam komunistyczna propaganda. Tymczasem taki szanowny i poważany przez nas rabin warszawski, pan Szudrych, zaatakował 15 października bieżącego roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oddanego Żydom całą duszą księdza profesora Ryszarda Rubinkiewicza, kielczanina z urodzenia. Jakoby pogrom kielecki z 1946 roku był spontanicznym dziełem ziomków profesora. Tyle razy wyjaśniano, że od początku była to prowokacja sowieckiego NKWD przy współudziale komunistów polskich, a także i żydowskich, w celach politycznych, żeby pokazać światu, że Polska nie może funkcjonować bez okupacji sowieckiej, bo morduje Żydów, podobnie jak Niemcy. Jaka krzywda dla nas, że pan rabin wygłasza taki pogląd wobec setek Żydów, w tym i rabinów, przybywających do Polski. I nie da się przekonać nawet swoim największym przyjaciołom. Często pytamy, dlaczego Żydzi są takimi wielkimi apologetami Sowietów w Polsce. Dziwne też, że zarówno Żydzi brytyjscy, jak i francuscy wychwalają do dziś Związek Sowiecki i nie widzą w tym nic złego. Przecież Polska odrodzona w latach 1918-1939 przyjęła jeszcze 600 tysięcy nowych Żydów z Niemiec i Rosji Sowieckiej. Żydzi należeli w Polsce do wiodącego nurtu inteligencji. Tymczasem teraz przyjaźnią się z Niemcami, których ojcowie mordowali okrutnie ich przodków. Z kolei atakują ciągle Polaków, którzy ich przyjmowali jak braci. Kto spowodował taki stan umysłów? Myślę skromnie, że zamiast ratyfikować traktat lizboński, co stało się niestety 10 października 2009 roku i to bez ustalenia specjalnych zabezpieczeń, należy raczej ratować życie Polski i powołać nowy rząd fachowców. Anioł państwa polskiego ostrzegł pana prezydenta, bo pierwsze pióro odmówiło posłuszeństwa. Może to być znak, że kiedyś odmówi posłuszeństwa państwu europejskiemu całe przebudzone społeczeństwo polskie. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Czytał Marek Prałat. Nasz Dziennik. Wydanie sobotnio-niedzielne 31 października 2009 roku.